Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Białostocki IPN apeluje do Białorusi o pomoc w wyjaśnieniu obławy augustowskiej. We wtorek obchodziliśmy Dzień Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej, ustanowiony w ubiegłym roku przez Sejm. Uroczystości upamiętniające ofiary zbrodni odbyły się w Augustowie i Białymstoku. Dyrektor białostockiego oddziału IPN Barbara Bojarynka-Zberuk zwróciła się podczas obchodów z apelem do strony białoruskiej o pomoc w wyjaśnieniu obławy. Dr Waldemar Wilczewski z białostockiego oddziału IPN mówił na antenie radia Maryja, że przez lata wzywały o tę pomoc rodziny ofiar obławy. Teraz czynią to polskie instytucje.
Ten krąg poszukiwań coraz bardziej się zawęża. Wygląda na to, że ślad wiedzie na Białoruś i stąd właśnie to wołanie pani dyrektor Białostockiego Działu Instytutu Pamięci Narodowej do władz białoruskich do pozwolenia na przeprowadzenie badań i w białoruskich archiwach i po stronie białoruskiej. Z jednej strony jest to apel symboliczny, bo wołanie w dniu Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej, ale z drugiej strony jest to wołanie bardzo realne, konkretne. Pozwólcie nam tam wejść po prostu, jeżeli będziemy mogli sprawdzić. Być może ta tajemnica zostanie wyświetlona.
12 lipca 1945 roku rozpoczęła się obława augustowska, nazywana największą niewyjaśnioną zbrodnią popełnioną na Polakach po zakończeniu II wojny światowej. Dr Piotr Gawryszczak, wiceprezes Fundacji Niepodległość, zwraca uwagę, że obława augustowska nazywana jest też Małym Katyniem.
Liczba ofiar była ogromna. Ta obława miała na celu pacyfikację struktur podziemia antykomunistycznego w tym obszarze, ale także pokazanie oddziałom leśnym z innych obszarów położonych przecież tuż obok Puszczy Białowieskiej, że Sowieci i ich polscy kolaboranci są gotowi na wszystko. Wydaje się, że ta łapanka była przeprowadzona w sposób totalny. Bardzo często były to osoby niekoniecznie związane z podziemiem, ale wielu przecież z nich to byli ludzie Polskiego Państwa Podziemnego, którzy w dalszym ciągu stawiali opór władzy ludowej.
Wskutek obławy augustowskiej zginęło co najmniej 600 działaczy podziemia niepodległościowego z Suwalszczyzny. Szef MSWiA Mariusz Błaszczak przedstawił założenia projektu ustawy, która zmniejsza świadczenia emerytalne i rentowe byłym funkcjonariuszom aparatu bezpieczeństwa PRL. Najwyższa emerytura nie przekroczy 2130 zł, a renta 1610 zł. Najniższe świadczenie otrzyma ponad 32 tysiące osób, z czego 18 tysięcy będzie dotyczyło emerytur, ponad 4 tysiące rent i 9 tysięcy rent rodzinnych. W ciągu roku budżet państwa ma zaoszczędzić 135 milionów złotych. Minister Mariusz Błaszczak, prezentując ustawę, podkreślił, że jest to wyraz sprawiedliwości społecznej.
Chcemy doprowadzić do tego, żeby w społeczeństwie zatriumfowało poczucie sprawiedliwości. A nie może być tak, nie ma na to zgody, żeby funkcjonariusze służb aparatu opresji otrzymywali tak wysokie świadczenia za to, że dławili wolność, że dławili niepodległość naszego kraju. To jest niezbędne. To jest niezbędne, żeby te wszystkie błędy naprawić. Projekt ustawy trafia do uzgodnień międzyresortowych, będzie projektem rządowym. Mam nadzieję, że zostanie szybko przyjęty przez parlament.
Szef MSWiA nie wykluczył, że zmiany zawarte w ustawie desubekizacyjnej wejdą w życie już w przyszłym roku. Rząd przedłużył o kolejne 3 lata zasady obliczania i wypłat tzw. janosikowego. Projekt noweli ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przedłożył minister finansów. Janosikowe to system subwencji, który polega na przekazywaniu przez bogatsze samorządy wojewódzkie części dochodów na rzecz tych biedniejszych. Rzecznik prezydenta Gdańska Antoni Pawlak zwraca uwagę, że trudno jednoznacznie ocenić te przepisy.
Z jednej strony jest to niesprawiedliwe, z drugiej strony pomaga się gminom, które są biedniejsze. Jest tu tylko jedna kwestia, czy one są biedniejsze dlatego, że są gorzej zarządzane, czy dlatego, że tak się po prostu złożyło, co też bywa. Także to nie jest takie proste. Natomiast per saldo chcielibyśmy, żeby to janosikowe było na innych zasadach, żeby na przykład było wiadomo, komu pomagamy.
Gdańsk odprowadzi w tym roku w ramach janosikowego 38 milionów złotych. Największym płatnikiem janosikowego jest województwo mazowieckie. Aby wywiązać się z ciążących na nim obowiązków, samorząd musiał w 2014 roku zaciągnąć pożyczkę z budżetu. Przez pierwsze 4 miesiące obowiązywania tak zwanego podatku bankowego placówki komercyjne zapłaciły 1,173 mld zł, poinformowała Komisja Nadzoru Finansowego. Dane komisja oparła na ankiecie, którą wcześniej wysłała do banków. Udział aktywów banków płacących podatek w aktywach sektora wynosi 25%, informuje KNF. Miesięczne zmiany w wielkości tego podatku, zwraca uwagę KNF, są nieznaczne. W lutym bieżącego roku banki zapłaciły 304 miliony złotych, w marcu 300 milionów 600 tysięcy złotych, w kwietniu 283 miliony 700 milionów złotych, a w maju 284 miliony złotych. Politycy nie ukrywają, że wpływy są mniejsze od oczekiwanych. Senator Grzegorz Bierecki zapowiada, że rząd będzie przyglądał się ściągalności tego podatku.
Uczą się jego funkcjonowania zarówno banki, jak też i aparat skarbowy. Co istotne, nie ma zagrożenia w tym roku dla wykonania budżetu państwa. Przychody są z innych podatków, z innych tytułów, także wpłata z Narodowego Banku Polskiego są znakomite. Nie ma obaw o wykonanie tegorocznego budżetu. Natomiast jeśli będzie potrzeba poprawienia jakichś elementów tej ustawy, o podatku bankowym, to oczywiście z całą pewnością Sejm i Senat zrobią to szybko.
Senator zauważył, że wpływ na wysokość podatku może mieć też fakt, iż wiele banków zdecydowało się na wdrożenie programów naprawczych. To stanowi m.in. podstawy do zaniechania płacenia daniny. Ustawa o podatku bankowym obowiązuje od lutego tego roku. Przewiduje m.in., że banki, firmy ubezpieczeniowe, SKOK-i i firmy pożyczkowe będą obłożone tak zwanym podatkiem bankowym, wynoszącym rocznie 0,44% wartości ich aktywów. W Puszczy Białowieskiej gradacja kornika drukarza w drzewostanach świerkowych nie załamuje się, a wręcz przybiera na sile. Szkodniki zaatakowały blisko 69 tysięcy świerków, podały Lasy Państwowe. Fakt, że kornika drukarza w Puszczy Białowieskiej jest coraz więcej, potwierdza monitoring drzewostanów świerkowych prowadzony przez leśników, a także liczba wyznaczonych w tym roku świerków zasiedlonych przez kornika. Lasy Państwowe podkreśliły, że prace polegające na usunięciu drzew opanowanych przez kornika zostały wykonane zgodnie z obowiązującym w nadleśnictwie planem urządzenia lasu. Limit wynosi ponad 63 tysiące metrów sześciennych. Ministerstwo Środowiska podejmuje szeroko zakrojone działania, aby wyeliminować kornika drukarza, mówi szef resortu profesor Jan Szyszko.
Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej, jak również zgodnie z zaleceniami UNESCO, to ta gradacja będzie trwała i doprowadzi do eliminacji tego szkodnika. Wiem, że i podpisałem w tym zakresie aneks do planu urządzenia lasu i ten aneks do prawa urządzenia lasu zacznie obowiązywać i myślę, że to zresztą on obowiązuje, ale tylko dotyczy spraw związanych z lasami gospodarczymi. Myślę, że tą gradację jesteśmy w stanie zahamować, ale muszą być decyzje podjęte w porozumieniu z Komisją Europejską, jak również z UNESCO.
Zgodnie z planem resortu środowiska i lasów państwowych w trzech nadleśnictwach gospodarczych Hajnówka, Białowieża, Browsk wyznaczono tak zwane tereny referencyjne, gdzie nie będą stosowane zabiegi ochronne. Monitoring tych terenów ma dać odpowiedź, która metoda ochrony, czynna czy bierna, lepiej służy środowisku. Ponad 20 osób zginęło, a około 50 zostało rannych w wyniku czołowego zderzenia pociągów w Apulii na południu Włoch. Informacje podały włoskie media, powołując się na miejscowe służby ratunkowe. Do katastrofy doszło niedaleko miasta Bari. Zdarzyły się tam dwa krótkie pociągi z 4 wagonami każdy, dowożące mieszkańców do pracy. Nie wiadomo, dlaczego oba składy znalazły się na tym samym torze, jedynym w tym miejscu. Według aktualnych informacji MSZ-u wśród poszkodowanych w wypadku nie ma polskich obywateli. Litewscy parlamentarzyści opóźniają pracę nad ustawą o pisowni obcych nazwisk. Wbrew zapowiedziom współrządzących na Litwie socjaldemokratów, podczas zakończonej już wiosennej sesji parlamentarnej projekt nie został wprowadzony pod obrady. Zdaniem opozycji rządzącym zabrakło woli i chęci do przyjęcia ustawy. Jej lider, Andrius Kubilius, podkreślał, że jesienna sesja odbywa się tuż przed wyborami parlamentarnymi, więc temat pisowni nazwisk zostanie przekazany kolejnemu Sejmowi. Renata Cytacka, radna miasta Wilna i była litewska wiceminister energetyki, podkreśla, że w kwestii pisowni obcych nazwisk na Litwie od 26 lat nic nie uległo zmianie.
Mamy kuriozalną sytuację. Czekamy na ustawę, bo uważamy, że prawo do zapisania imienia i nazwiska, tak jak nam nadali rodzice albo my odziedziczyliśmy nazwisko po rodzicach, to jest nasze prawo podstawowe. Natomiast do dziś dnia w demokratycznym państwie ten temat jeszcze nie rozstrzyga się. Kolejne rządy przepychają z wiosennej sesji na jesienną i w kółko to samo wobec nas, prawowitych obywateli, państwo nie chce zrobić kroku. Jedynie mamy teraz światełko malutkie w tunelu w postaci wygranej sprawy. Sąd zezwolił na pisanie w nazwisku literki W, czyli polskiej W, czy albo angielskiej W.
Obecne prawo litewskie przewiduje, że imiona i nazwiska obce muszą być pisane w wersji litewskiej, a więc między innymi bez polskich znaków czy litery W, którą zastępuje litera V. W litewskim Sejmie są dwa projekty nowej ustawy o pisowni nazwisk autorstwa socjaldemokratów i konserwatystów. Oba projekty zostały przyjęte w pierwszym czytaniu. Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.